Dziś jeszcze raz staniemy wraz z księdzem profesorem Piotrem Maniurką przed epitafium umieszczonym w bocznej ścianie Opolskiej Katedry, które ufundował w 1630 roku kanonik kolegiaty Jerzy Skopek, aby uczcić swoich zmarłych rodziców Helenę i Baltazara.
Tutaj myślę, że to tak od dołu omawialiśmy. I na tym ostatnim jakby piętrze, albo na tym już zwieńczeniu tej takiej architektury pewnej, która tu się nam pojawiła, bo ona tu jakby od dołu nam jest wkomponowana. Na dole jest ten Jerzy, potem mamy tą scenę główną tej adoracji, a na tak jakby ołtarz podobnie, nie? Zwieńczeniu u góry jest wkomponowana cała sceneria Trójcy Świętej, czyli Bóg Ojciec po prawej stronie, Syn Boży i Duch Święty na samej górze. Boga Ojca trzymającego w swojej dłoni kulę jako Stworzyciel świata, Chrystusa, który z krzyżem ten świat podupadły na nowo zbawia, no i Ducha Świętego, który zostaje nam posłany, by dążyć za Chrystusem do tego naszego ostatecznego celu. To wszystko wieńczy jeszcze taki konar drzewa albo kwiatów, które się pojawiają w takich pękach, a w środku tego kwiatu mamy postacie świętych, którzy z kolei mają być dla nas wzorcem do osiągnięcia tego naszego celu. Mamy tutaj świętą Barbarę, bo każdy ma swój atrybut. To łatwo nam jest również to odwzorować, odczytać. I poszczególnych świętych, tam mamy świętego Franciszka, świętego Antoniego, a na samej górze w rogu po lewej stronie święty Piotr, bo widać wyraźnie klucze, a z drugiej strony mamy świętego Pawła z mieczem z kolei w ręce, czyli zaczyna się to z góry od Piotra i Pawła, idąc w dół właśnie te postacie świętych, które były, no wiadomo, wybrane przez po pierwsze Grzegorza, tego fundatora, kustosza tej katedry, ale jednocześnie też tych świętych, którzy w tamtych czasach byli bardzo popularni, do których się wierni modlili.
Skwitowałabym to w ten sposób, czy podsumowała, że jest tu bogactwo i formy, i treści.
To jest bogactwo formy, czyli to, co powiedzieliśmy, jak popatrzymy na tą rzeźbę, ona jest no, w każdym detalu taka, można by nawet powiedzieć, bardzo narracyjna, opowiadająca. To nie jest jakaś płaska, tylko płyta, ale tutaj mamy też i
trójwymiarowość
w tej płycie, czyli te wszystkie osiągnięcia, które na tamte czasy już były znane, zostały tutaj przez tego rzeźbiarza wykorzystane. Jedynie możemy mieć niedosyt, że nie mamy tutaj wykonawcy tego rzeźbiarskiego pięknego dzieła, ale myślę, że to jest też w duchu tamtych czasów, a szczególnie w czasach średniowiecza, artyści się nie podpisywali. Oni wszyscy mieli świadomość daru otrzymanego od Pana Boga i tym darem zwracają dług Panu Bogu. Nieliczni gdzieś tam jakimś gmerkiem, jedną pierwszą literką gdzieś się zapisali w tych średniowiecznych, może i architektonicznych, czy nawet nieraz na cegłach, ale to dopiero myśmy potem poprzez badania, takie grzebanie w archiwum, doszliśmy, że ta literka wiąże się z tym, bo tam gdzieś były podpisane umowy na wykonanie tego, nie? Ale nie tego typu jak dzisiaj, że obraz artysta namaluje, podpisuje go swoim imieniem czy nazwiskiem, w tamtych czasach w gotyku nie było. To się zaczęło od renesansu. U nas Wictworz też całe nazwisko nie wprowadził, tylko też pewne...
No, ale to już mamy renesansowe.
A no właśnie, dlatego ja powiedziałem, że jeszcze ten duch tamtych czasów mógł istnieć w tych rzeźbiarskich pracowniach, stąd też tu w żadnym widocznym miejscu nie ma sygnatury, a dzieło wysokiej klasy.
Przypomnę tylko, że to dzieło powstało w 1630 roku i przetrwało różne historyczne zawieruchy. Na kolejną odsłonę audycji Mury z historią zapraszam jutro o 13:15 Danuta Starzec.